Dzień dobry und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen.
Bardzo się cieszę, że mogę was znowu widzieć.
Und nachdem wir uns jetzt fast zwei Jahre nicht gesehen haben, mal wieder bei euch zu sein.
I po tym, gdy prawie dwa lata się nie widzieliśmy, mogę znowu być wśród was.
Wenn ich in eure Gesichter sehe, dann glaube ich, die Freude, die ist beidseitig.
I gdy patrzę na wasze twarze, to mam wrażenie, że ta radość jest obopólna.
Wir wollen uns heute Nachmittag in diesen beiden Vorträgen mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigen.
I dzisiaj w dzisiejszych rozważaniach w obu chcielibyśmy się zająć bardzo ważnym tematem.
Mit dem wahrscheinlich größten Ereignis, das auf dieser Erde stattgefunden hat.
Z tym największym wydarzeniem, jakie na tej ziemi miało miejsce.
Und zwar mit dem Werk des Herrn Jesus, das am Kreuz vollbracht hat.
A mianowicie dziełem Pana Jezusa, którego dokonał na krzyżu.
In dem ganzen Handeln Gottes mit uns Menschen steht dieses Werk vom Kreuz ganz zentral da.
W całym działaniu Bożym z człowiekiem to dzieło jest w punkcie centralnym.
Viele Fäden aus dem Alten Testament laufen auf diesen Punkt hin, das Kreuz.
I wiele sznurów ze Starego Testamentu prowadzi do tego punktu.
Und viele Fäden im Neuen Testament laufen vom Kreuz aus weg.
I znowu wiele nowych linii, nowych sznurów wychodzi z tego punktu i rozpościera się na całą szerokość.
Dieses Thema, das Werk vom Kreuz, durchzieht die ganze Bibel vom Anfang bis zum Ende.
I ten temat zajmuje Biblię od początku do końca.
Und es ist natürlich unmöglich, in zwei Vorträgen über dieses Werk auch nur annähernd ausführlich zu sprechen.
I oczywiście jest to niemożliwe, by przez dwie godziny na ten temat nawet zbliżyć się do wyczerpania tego tematu.
Und deshalb wollen wir heute Nachmittag zwei Schwerpunkte setzen.
I dlatego dzisiaj po południu chcemy położyć dwa punkty ciężkości.
Wir wollen uns jetzt zuerst in der ersten Zusammenkunft mit den sieben Worten beschäftigen, die der Herr Jesus am Kreuz gesprochen hat.
I najpierw zajmiemy się siedmioma słowami, które Pan Jezus, czy siedmioma wypowiedziami Pana Jezusa, które wypowiedział na krzyżu.
Und in der zweiten Zusammenkunft wollen wir sieben Verse aus den Briefen lesen.
A w drugiej części przeczytamy siedem wierszy z listów.
Aus den Briefen des Apostels Paulus, wo davon schreibt, dass der Herr Jesus sich selbst gegeben hat.
Z listów apostoła Pawła, w których pisze, że Pan Jezus samego siebie dał.
Und wisst ihr, dieses Thema ist weniger ein Thema der Auslegung und Erklärung.
I wiecie, ten temat jest mniej takim tematem wykładu,
sondern es ist vielmehr ein Thema, das uns ins Herz geht.
Ale jest to temat, który trafia do naszych serc bardziej, albo o wiele bardziej.
Es macht uns die Person des Herrn Jesus groß.
Ten temat powoduje to, że osoba Pana Jezusa staje się wielką w naszych sercach.
Und es macht uns das groß, was der Herr Jesus für uns getan hat.
I wielkim dla nas jest to, co Pan dla nas uczynił.
Und es gibt eigentlich für uns als Christen keine bessere Beschäftigung, als mit der Person des Herrn Jesus und seinem Werk beschäftigt zu sein.
I w zasadzie dla nas chrześcijan nie ma lepszego zajęcia, jak zajmować się właśnie Panem Jezusem i Jego dziełem.
Der Hebräerbrief fordert uns ausdrücklich dazu auf, ihn zu betrachten, wie sich hingegeben hat.
W liście do Hebrajczyków mamy to wezwanie: rozważcie tego.
Und in Hebräer 12 lesen wir hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.
A 12 rozdział Hebrajczyków czytamy: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary.
Wir wollen jetzt zunächst einige Stellen aus den Evangelien lesen. Wir fangen im Lukas-Evangelium an.
Zaczniemy od Ewangelii Łukasza.
Und wir lesen zuerst Lukas 23, Vers 33 und 34.
I przeczytamy Łukasza 23,
34.
Wiersze 33 i 34. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy.
Dann die Verse 39 bis 43.
Następnie wiersze od 39 do 43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
Dann gehen wir zum Johannesevangelium, Kapitel 19.
Ewangelia Jana, 19 rozdział.
Johannes 19, Vers 26 und 27.
26 i 27 wiersz. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.
Dann gehen wir zu Matthäus Evangelium.
Ewangelia Mateusza.
Kapitel 27.
27 rozdział.
Vers 45 und 46.
45 i 46 wiersz. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Markus kapitel 15.
Ewangelia Marka 15 rozdział.
Verse 33 und 34.
33 i 34 wiersz. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię do godziny 9, a o godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Dann noch mal zum Johannes Evangelium Kapitel 19.
I jeszcze raz Ewangelia Jana, 19 rozdział.
Verse 28 bis 30.
28 do 30. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Dann die letzte Stelle nochmal im Lukas Evangelium, Kapitel 23.
I ostatnie miejsce z Ewangelii Łukasza 23.
Vers 46.
46 wiersz. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał.
Es muss uns immer wieder sehr tief bewegen, unseren Heiland am Kreuz zu sehen.
To musi nas poruszać, gdy zobaczymy naszego Zbawiciela na krzyżu.
Diesen Weg ist er gegangen für uns.
Tą drogą poszedł On dla nas.
Und deshalb stimmt es uns dankbar, den Herrn Jesus am Kreuz anzuschauen.
I dlatego z wdzięcznością możemy, albo przystoi nam z wdzięcznością patrzeć na Pana Jezusa na krzyżu.
Zugleich muss es uns auch traurig machen, weil wir wissen, dass unsere Sünden dieses Werk nötig machten.
Z drugiej strony zasmuca nas to, bo jesteśmy świadomi, że to nasze grzechy zmusiły Pana do tego czynu, do tego dzieła.
Wir haben in Lukas 23, Vers 33 gelesen, dass sie ihn kreuzigten.
W 33 wierszu Łukasza 23 czytaliśmy, że go ukrzyżowali.
Die göttliche Berichterstattung ist sehr schlicht und einfach.
Boża relacja jest bardzo prosta i klarowna.
Und doch war die Kreuzigung eine grausame Todesart.
A jednak ukrzyżowanie to była straszna i okrutny rodzaj śmierci.
Sie war dazu gedacht, denjenigen, die gekreuzigt wurden, besonders viel Not und Qual zu bereiten.
Ta metoda, jeśli tak możemy to określić, była wynaleziona czy wymyślona po to, by temu, który był krzyżowany, dołożyć albo dostarczyć jeszcze więcej mąk, cierpień i bólu.
Es dauerte oft viele Stunden, manchmal über Tage, bis so ein Gekreuzigter dann endlich starb.
To czasami trwało wiele godzin, a nawet i może cały dzień, zanim ten ukrzyżowany zmarł.
Eine Kreuzigung verursachte allergrößte Schmerzen.
I ukrzyżowanie powodowało najgorsze bóle czy cierpienie.
Sehr große Atemnot und starken Durst.
Bardzo człowiek dusił się, czy nie potrafił, szukał oddechu i miał wielkie pragnienie.
Sechs Stunden hat unser Herr an diesem Kreuz gehangen.
Nasz Pan wisiał na krzyżu 6 godzin.
Und es waren wir Menschen, die ihm diesen Platz gegeben haben.
I to my, ludzie, daliśmy mu to miejsce.
Es heißt hier einfach, sie kreuzigten ihn.
Tutaj jest to zapisane, gdzie go ukrzyżowali.
Wer war das?
Kto to był?
Das waren die Juden, die seinen Tod gefordert hatten.
To byli Żydzi, którzy żądali jego śmierci.
Und das waren die Römer, die Nationen, die diese Kreuzigung ausgeführt hatten.
I to byli Rzymianie, czyli poganie, którzy wykonali to.
Und wenn wir damals in Jerusalem gelebt hätten, wir hätten auch gerufen, kreuzige ihn.
I gdybyśmy żyli 2000 lat temu i gdybyśmy mieszkali w Jerozolimie, to tak samo byśmy krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj go.
Die ersten drei Stunden von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr hing der Heiland dort vor den Blicken der Menschen, die das Kreuz umstanden.
Od godziny 9 rano do 12 w południe nasz Zbawiciel wisiał tam na krzyżu wobec wszystkich, którzy stali i przyglądali się.
Die Menschen haben ihn gesehen, wie er gelitten hat.
Ludzie widzieli, jak cierpiał.
Und sie haben sich über ihn lustig gemacht.
I żartowali sobie z niego.
Dann um 12 Uhr mittags kam diese Finsternis über Golgatha.
I o godzinie 12 nastała ta ciemność nad Golgotą.
Und in diesen finsteren Stunden hat Gott den Herrn Jesus gestraft.
I w tych ciemnych, w tych mrocznych godzinach Bóg ukarał Pana Jezusa.
Da durfte kein Mensch mehr zusehen.
W tym momencie żaden człowiek nie mógł się temu przyglądać.
Die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz waren groß.
Cierpienia Pana Jezusa na krzyżu były wielkie.
In den ersten drei Stunden, wo die Menschen zusahen, hat der Herr Jesus uns ein Beispiel hinterlassen.
W tych trzech godzinach, gdzie Pan Jezus wisiał i ludzie patrzyli, Pan Jezus zostawił nam przykład.
Sicherlich wird niemand von uns je auch nur annähernd so leiden, wie der Herr Jesus von Seiten der Menschen gelitten hat.
Z pewnością nikt z nas nawet nie zbliży się cierpieniami do tego, jak Pan Jezus cierpiał w obliczu ludzi.
Aber Petrus sagt uns, er hat gelitten, uns ein Beispiel hinterlassend.
Ale Piotr pisze, cierpiąc zostawił nam przykład.
In den Stunden der Finsternis hat der Herr Jesus uns kein Beispiel mehr hinterlassen.
W tych godzinach ciemności nie zostawił nam Pan Jezus żadnego przykładu.
Da hat er Sühnung getan.
W tym momencie on uczynił to ubłaganie.
In den sühnenden Leiden kann dem Herrn Jesus niemand nachfolgen.
W tych przebaczających cierpieniach, czy w tych wybawiających nas cierpieniach, nikt nie mógł i nie może iść za Panem Jezusem.
In diesen drei Stunden war der Heiland mit unseren Sünden beladen.
W tych trzech godzinach nasz Zbawiciel był obłożony, czy nałożono na niego nasze grzechy.
Und in diesen drei Stunden hat Gott ihn zur Sünde gemacht.
I w tych trzech godzinach Bóg uczynił go grzechem.
Diese sühnenden Leiden beschränken sich auf die drei Stunden der Finsternis.
I właśnie te cierpienia uleczające przebłagalne, one się są okrojone do tych trzech godzin właśnie ciemności.
Und sie waren furchtbar für den Herrn Jesus.
I one były okropne dla Pana Jezusa.
Wenn wir die Psalmen lesen, dann lernen wir etwas von den Empfindungen unseres Herrn in seinen Leiden.
Gdy czytamy psalmy, to możemy co nieco zobaczyć odczucia czy uczucia naszego Pana co do tego.
Sowohl seine Leiden von Seiten der Menschen in den ersten drei Stunden.
Zarówno o co się tyczy cierpień naszego Pana ze strony ludzi w pierwszych trzech godzinach,
aber auch was er empfunden hat in den drei Stunden der Finsternis.
Ale i również to, co on odczuwał w tych trzech godzinach ciemności.
Und es bewegt uns, die Psalmen zu lesen, um etwas von den Empfindungen unseres Herrn Jesus zu erfahren.
I to nas porusza, gdy czytamy psalmy właśnie, by co nieco odczuć to, co Pan Jezus
Die Evangelien hingegen geben eine relativ sachliche Beschreibung seiner Kreuzigung.
Natomiast Ewangelie podają, można by powiedzieć, takie w zasadzie konkretne opisy co do ukrzyżowania.
Sie tun das unter vier verschiedenen Gesichtspunkten.
I możemy to oglądać z czterech różnych stron.
Aber sie zeigen uns relativ wenig von den Empfindungen des Herrn Jesus.
Ale w Ewangeliach mamy dość mało albo prawie wcale uczuć czy odczuć Pana Jezusa.
Ich möchte diese vier Blickwinkel der vier Evangelien nur ganz kurz erwähnen.
I bardzo krótko chciałbym przedstawić te cztery punkty, z jakich Ewangelie nam to ilustrują.
Das ist jetzt nicht unser Thema heute Nachmittag.
To nie jest nasz temat dzisiaj.
Matthäus beschreibt uns das Opfer des Herrn Jesus als das Schuldopfer für unsere Sünden.
Mateusz opisuje nam tą ofiarę jako ofiarę za winę, za nasze grzechy.
Markus beschreibt uns das Opfer des Herrn Jesus als Sündopfer, wie er für uns zur Sünde gemacht worden ist.
Ewangelia Marka opisuje właśnie jako ofiarę za grzech, jak on się stał grzechem za nas.
Lukas beschreibt uns das Friedensopfer, durch das wir Frieden mit Gott und Gemeinschaft mit Gott haben.
Łukasz opisuje nam jako ofiarę pojednania, ofiarę pokoju, który on uczynił dla nas z Bogiem.
Und Johannes beschreibt uns das Brandopfer, das Opfer zur Ehre und Herrlichkeit Gottes.
A Jan opisuje jako tą ofiarę całopalną, jako tą ofiarę ku chwale Bożej.
Und vielleicht ist euch jetzt etwas aufgefallen.
I może zauważyliście teraz coś?
Diese vier Opfer kommen auch im dritten Buch Mose vor.
Te cztery ofiary są wymienione w trzeciej księdze Mojżeszowej.
Aber in umgekehrter Reihenfolge.
Ale w odwrotnej kolejności.
Im dritten Buch Mose fängt es mit dem Brandopfer an und hört mit dem Schuldopfer auf.
W tej trzeciej Mojżeszowej zaczyna się od ofiary całopalnej, a kończy się na tej ofierze za grzech.
Und in den Evangelien ist die Reihenfolge umgekehrt.
W Ewangeliach mamy odwrotną kolejność.
Warum ist das wohl so?
Dlaczego tak jest?
Eine mögliche Erklärung ist die folgende.
Jedno z możliwych wyjaśnień jest takie.
Das dritte Buch Mose zeigt uns die Opfer aus der Sicht Gottes.
Trzecia Mojżeszowa pokazuje nam ofiary z punktu Bożego. I tam Bóg zaczyna od tego, co dla Niego jest najważniejsze, ofiara całopalna. Ewangelie pokazują nam ofiarę Pana Jezusa z naszego spojrzenia.
Und wir fangen der Zeit nach immer mit dem Schuldopfer an, weil das erste ist, was wir lernen.
A my zaczynamy od tej ofiary za nasz osobisty grzech, bo to jest pierwsza rzecz, którą poznajemy w życiu wiary.
Zurück zu unserem eigentlichen Thema.
I wracając do naszego tematu.
Die Psalmen, habe ich gesagt, zeigen uns die Empfindungen des Herrn Jesus.
Psalmy, mówiłem, że mówią, pokazują nam uczucia Pana Jezusa.
Und im Allgemeinen hat der Herr Jesus seine Empfindungen nicht nach außen getragen.
A ogólnie rzecz biorąc, Pan Jezus swoich uczuć nie pokazywał na zewnątrz.
In den Evangelien lesen wir wenig von den Empfindungen des Herrn Jesus.
W Ewangeliach mało czytamy o uczuciach czy odczuciach Pana Jezusa.
Deshalb brauchen wir unbedingt die Psalmen, wenn wir die Kreuzigungsgeschichte lesen.
Dlatego koniecznie potrzebujemy psalmów, jeśli czytamy historię, jeśli czytamy o ukrzyżowaniu.
Aber doch öffnete Herr Jesus siebenmal seinen Mund am Kreuz.
Ale jednak Pan Jezus siedmiokrotnie otwiera swoje usta na krzyżu.
Er spricht siebenmal.
Siedem razy mówi.
Nun, Worte sind dazu da, etwas von uns preiszugeben.
Słowa są po to, by coś wyrazić.
Und in diesen sieben Aussprüchen des Herrn Jesus sehen wir doch in den Evangelien auch etwas von dem, was ihn bewegt hat.
I w tych siedmiu wyrażeniach możemy zobaczyć to, co Pana poruszało.
Wenn wir die Begebenheit vor der Kreuzigung lesen, dann stellen wir fest, dass der Herr Jesus fast nicht gesprochen hat.
Jeśli spojrzymy na te okoliczności krótko przed ukrzyżowaniem, to możemy stwierdzić, że Pan Jezus w tym czasie praktycznie w ogóle nic nie mówił.
Er hat sich selbst überhaupt nicht verteidigt.
W ogóle nie bronił się.
Wenn er gesprochen hat, hat er Gott die Ehre gegeben.
A jeśli już mówił, to tylko po to, by dać chwałę Bogu.
Aber jetzt am Kreuz öffnet er siebenmal seinen Mund.
Ale teraz na krzyżu siedmiokrotnie otwiera usta.
Und wir spüren, wenn wir diese sieben Worte betrachten, dass wir einerseits eine große Nähe brauchen, aber andererseits auch Abstand.
I gdy się tym zajmujemy, to możemy mieć takie uczucie, że z jednej strony musimy bardzo się do tego zbliżyć, do Pana, a z drugiej strony musi być ten dystans zachowany.
Seht, der Hebräerbrief sagt uns, betrachtet den Herrn Jesus am Kreuz.
List do Hebrajczyków mówi, rozważcie Pana Jezusa na krzyżu.
Betrachten bedeutet nicht flüchtig hinschauen, sondern genau hinschauen.
Rozważcie to nie oznacza patrzcie pobieżnie, tylko dokładnie przyjrzyjcie się.
Wenn ich etwas betrachte, beschäftige ich mich im Detail damit.
Jeśli coś mam rozważyć, to znaczy, że zajmuję się wszystkimi detalami.
Und so sollen wir einerseits nahe treten und genau hinschauen, was am Kreuz passiert ist.
I dlatego, czy z jednej strony właśnie powinniśmy podejść maksymalnie blisko do krzyża i zobaczyć, co się tam stało.
Aber andererseits wissen wir auch, dass wir das nur mit einem gewissen Abstand tun können.
Ale z drugiej strony wiemy, że możemy to uczynić tylko w pewnym dystansie.
Speziell, wenn es um die drei Stunden der Finsternis geht.
Szczególnie jeśli jest mowa o tych trzech godzinach ciemności.
Wir denken daran, dass Mose seine Schuhe ausziehen musste, als er an dem brennenden Dornbusch war.
Wiemy, że Mojżesz musiał ściągnąć swoje buty, gdy był przy tym płonącym krzaku.
Der brennende Dornbusch ist ein Bild des Gerichtes Gottes.
Ten płonący krzak ciernisty to jest obraz sądu Bożego.
Und da sagt Gott Mose, Achtung, das ist heiliger Boden, zieh die Füße, Schuhe aus.
I Bóg mówi do niego, Mojżeszu, uważaj, to jest święte miejsce, musisz zdjąć swoje obuwie.
Nun, wir müssen unsere Schuhe nicht ausziehen, wenn wir am Sonntagmorgen zum Brotbrechen zusammenkommen.
Gdy my zgromadzamy się na łamanie chleba, to oczywiście nie musimy ściągać naszych butów.
Aber wir spüren, dass das eine innere Haltung der Heiligkeit und der Ehrfurcht ist, wenn wir mit dem Werk des Herrn Jesus beschäftigt sind.
Ale odczuwamy, że jest to święta rzecz, że jest to szczególne miejsce, gdzie możemy odczuć, czy zobaczyć, czy zajmować się Panem Jezusem.
Und siebenmal hat der Jesus gesprochen.
Jeszcze raz, siedmiokrotnie Pan Jezus odezwał się.
Die wahrscheinliche Reihenfolge dieser sieben Aussprüche ist wie jetzt folgt.
I prawdopodobna kolejność tych wypowiedzi jest taka jak
Als erstes hat der Herr Jesus gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Pierwsza wypowiedź, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.
Als zweites hat er gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Jako druga wypowiedź, dziś będziesz ze mną w raju.
Der dritte Ausspruch richtet sich an seine Mutter, Frau, siehe dein Sohn.
Trzecia wypowiedź kieruje się do jego matki. Kobieto, oto syn twój.
Beziehungsweise an seinen Jüngern, Jünger, siehe deine Mutter.
Albo do ucznia też w drugiej kolejności, oto matka twoja.
Der vierte Ausspruch, der zentrale Ausspruch in der Mitte ist der bewegendste vielleicht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Czwarta wypowiedź, ta, która jest w środku, może to jest ta najbardziej poruszająca. Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Als fünftes hat der Jesus dann gesagt, mich dürstet.
Jako piąta wypowiedź Pan Jezus powiedział, pragnę.
Daraufhin folgt der Ausspruch, es ist vollbracht.
Potem mamy tą wypowiedź, wykonało się.
Und als letztes hat der Heiland gesagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist.
I jako ostatnia, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego.
Sieben Worte, die wir mit großer Ehrfurcht betrachten.
Siedem wypowiedzi, które z wielką bojaźnią możemy rozważać.
Wer hat diese Worte gesprochen?
Kto je wypowiedział?
Sie konnte nur einer sprechen.
Tylko jedna osoba mogła takie słowa wypowiedzieć.
Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist.
Syn Boży, który stał się człowiekiem.
Ja, es ist Gott, der Mensch wurde, der dort am Kreuz hing.
Tak, to jest Bóg, który stał się człowiekiem i wisiał na krzyżu.
Der eine Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus.
Jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
O, wie viele Worte hat der Heiland gesprochen, als er auf dieser Erde gelebt hat.
Ileż słów Zbawiciel wypowiedział, gdy żył tutaj na tej ziemi.
Wir hören seine Worte und wir lieben sie.
Słyszymy, czytamy jego słowa i miłujemy je, czy chętnie je czytamy.
Aber hier haben wir die letzten Worte, bevor er sein Leben gibt.
Ale tu mamy ostatnie słowa, zanim oddał swoje życie.
Wir wissen, dass letzte Worte oft besondere Worte sind.
Wiemy, że ostatnie słowa, które człowiek wypowiada, zazwyczaj są szczególnymi słowami.
Ja, und hier haben wir wirklich die letzten Worte, die der Heiland gesprochen hat, bevor er sein Leben gab.
Tak, i tutaj mamy ostatnie słowa, które Pan Jezus wypowiedział, zanim oddał swoje życie.
Wir können uns auch die Frage stellen, an wen sind diese Worte gerichtet?
Możemy sobie postawić pytanie, do kogo są te słowa skierowane?
Und wir stellen fest, es sind unterschiedliche Gruppen, an die sich der Herr Jesus wendet.
I możemy stwierdzić, że są różne grupy ludzi, do których Pan się zwraca.
Die erste und die letzte Aussage richten sich an den Vater.
Pierwsza i ostatnia wypowiedź zwraca się do Ojca.
Die mittlere Aussage richtet sich an Gott.
Środkowa wypowiedź zwraca się, skierowana jest do Boga.
Dann spricht er zu dem Räuber am Kreuz.
Potem Pan mówi do tego z łotra na krzyżu.
Er spricht zu seiner Mutter.
Pan Jezus potem też mówi do swojej matki i do swojego ucznia. Możemy sobie postawić pytanie, kiedy te słowa zostały wypowiedziane. I możemy wywnioskować, że pierwsze trzy wypowiedzi zostały wypowiedziane w tych pierwszych trzech godzinach.
Die mittlere zentrale Aussage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, kommt aus den Stunden der Finsternis heraus.
Ta środkowa wypowiedź, Boże mój, czemuś mnie opuścił, pochodzi z tych trzech godzin ciemności.
Und die letzten drei Worte hat der Heiland gesprochen, nachdem die Stunden der Finsternis vorbei waren.
A te trzy ostatnie wypowiedzi po trzech godzinach ciemności.
Dann können wir uns die Frage stellen, welch einen Charakter haben diese sieben Aussagen?
Możemy postawić kolejne pytanie. Jaki charakter ma te siedem wypowiedzi? I można stwierdzić, że mają całkowicie różny charakter. Pierwsza ma ten charakter odpuszczenia. Ojcze, odpuść im.
Das zweite Wort trägt besonders den Charakter der Gnade und Barmherzigkeit. Heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Druga wypowiedź ma charakter łaskawy i miłosierny. Dziś będziesz ze mną w raju.
Das dritte Wort trägt den Charakter der Fürsorge.
Trzecia wypowiedź ma ten charakter troski.
Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter.
Oto syn twój, oto twoja matka.
Das vierte Wort ist ein Notschrei.
Czwarta wypowiedź to jest okrzyk rozpaczy, okrzyk cierpienia czy bólu.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Übrigens das einzige Wort, das zweimal von, also das von zwei Evangelisten berichtet wird.
Poza tym jest to jedyna wypowiedź, która jest zacytowana przez dwóch ewangelistów.
Und eine Aussage, die aus dem Alten Testament aus Psalm 22 stammt.
I pochodzi też z Psalmu 22.
Offensichtlich die zentrale Aussage überhaupt.
To jest po prostu ta centralna wypowiedź.
Die fünfte Aussage, mich dürstet, trägt den Charakter eines Wunsches.
Piąta wypowiedź, pragnę, to jest życzenie Pana.
Der Jesus wollte die Schriften erfüllen.
Pan Jezus chciał wypełnić Pisma.
Dann kommt das sechste Wort, es ist vollbracht, das ist ein Siegeswort.
Szósta wypowiedź, wykonało się, to jest charakter zwycięstwa.
Und das letzte Wort trägt den Charakter tiefsten Vertrauens. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist.
I ostatnia wypowiedź ma charakter największego zaufania. Ojcze, w twoje ręce oddaję ducha mego.
Es bleibt uns natürlich jetzt viel zu wenig Zeit, um wirklich die Details anzuschauen.
Oczywiście mamy o wiele za mało czasu, by się szczegółowo tym zająć, ale jest to godne tego, by poświęcić temu czas. Mogę tylko wymienić kilka punktów i dać wam kilka takich zachęceń czy zachęcenia. I mogę wam tylko polecić, byście się zajęli tym tematem w domu.
Das erste, was der Jesus gesprochen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Pierwsza wypowiedź, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Erinnern wir uns noch einmal daran, wie sehr diese Menschen den Herrn Jesus misshandelt haben.
Przypomnijmy sobie, jak bardzo ci ludzie Pana znieważyli.
Wie sehr sie ihn verspottet und verhöhnt haben.
Jak bardzo go wyszydzili.
Die ganze Bosheit des menschlichen Herzens hat sich über den Herrn Jesus ausgegossen.
Cała złość ludzkiego serca wylała się na Pana.
Und der Jesus hat geschwiegen.
A Pan Jezus milczał.
Petrus sagt uns in seinem ersten Brief, dass er gescholten wurde und nicht widerschallt.
Piotr mówi w swoim liście, gdy mu złorzeczono, on nie odzłorzeczył.
Dass er gelitten hat und nicht drohte.
Cierpiąc, nie groził.
Und jetzt stellt euch vor, jetzt hängt der Heiland dort am Kreuz.
I wyobraźcie sobie, Zbawiciel wisi na krzyżu.
Und wir können uns vorstellen, wie viele Menschen schon auf Golgatha gekreuzigt worden sind.
I możemy sobie to też wyobrazić, ilu ludzi wcześniej na Golgocie zostało ukrzyżowanych.
Wir können uns vorstellen, wie diese gekreuzigten geflucht und geschimpft haben am Kreuz.
Możemy sobie wyobrazić, jak wielu z nich wyzywało, przeklinało, będąc na krzyżu.
Aber der jetzt in der Mitte hängt, der ist ganz anders.
Ale ten, który wisi w środku, po środku, jest inny.
Der schweigt nicht nur, sondern der bittet für seine Feinde.
On nie tylko tyle, że milczy, ale wręcz prosi za nieprzyjaciółmi swoimi.
Es war vorausgesagt, dass er für die Übertreter Fürbitte tun würde. Jesaja 53.
Izajasza 53 i wstawił się za przestępcami.
Und das erfüllte Herr Jesus jetzt.
I Pan Jezus właśnie to wykonuje.
Er bittet für seine Feinde.
Prosi za swoimi nieprzyjaciółmi.
Er bittet für die, die ihn so übel misshandelt haben.
Prosi za tymi, którzy go tak bardzo zniesławili. Jesteśmy w stanie to pojąć? Ojcze, przebacz im. I dodaje te ciekawe słowa, bo nie wiedzą, co czynią. Czy naprawdę oni nie wiedzieli, co czynią? Z jednej strony wiedzieli bardzo dobrze.
Die Juden hätten wissen müssen, wen sie da kreuzigten.
Żydzi musieli wiedzieć, kogo krzyżują.
Und Pilatus wusste zumindest, dass er jemanden Unschuldiges ans Kreuz genagelt hatte nageln lassen.
I Piłat wiedział co najmniej, że niewinnego skazał na przybicie do krzyża.
Und doch sagt der Herr Jesus hier, sie wissen nicht, was sie tun.
A jednak Pan Jezus mówi, nie wiedzą, co czynią.
Und Petrus sagt in der Apostelgeschichte, ihr habt das in Unwissenheit getan.
I Piotr w Dziejach Apostolskich mówi, uczyniliście to w niewiedzy.
Andererseits sagt Petrus, ihr habt ihn ermordet.
A z drugiej strony Piotr mówi, zamordowaliście go.
Was meint der Herr Jesus, wenn er sagt, sie wissen nicht, was sie tun?
Co ma Pan na myśli, mówiąc, nie wiedzą, co czynią?
Wir wollen mal aus dem ersten Korintherbrief einen Vers lesen.
Przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego Koryntian.
Der gibt uns eine Erklärung dafür.
I mamy tutaj wyjaśnienie.
Erste Korinther, kapitel 2.
Pierwszy Koryntian, drugi rozdział.
Er hat gut aufgepasst. 1. Korinther 2, Vers 8. Lies mal.
Drugi rozdział, ósmy wiersz. Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali.
Das heißt, in der Tiefe der Sache haben sie es doch nicht erkannt.
To oznacza, że jeśli zagłębimy się w to, to jednak nie poznali.
Aber warum sagt der Herr Jesus das hier?
Ale dlaczego Pan to wypowiada tutaj?
Eröffnet diesen Menschen eine Tür der Gnade.
Pan otwiera tym ludziom drzwi łaski.
Das Alte Testament macht einen Unterschied zwischen Totschlag und Mord.
Stary Testament robi różnicę między nieumyślnym zabójstwem a morderstwem.
Diesen Unterschied gibt's in unserer Justiz heute immer noch. Mord oder Totschlag.
I w naszym systemie prawnym ta różnica jest po dziś dzień.
Für einen Mörder gab es im Alten Testament keine Gnade.
Dla mordercy w Starym Testamencie nie było łaski.
Für einen Totschläger gab es Gnade.
Dla tego, który nieumyślnie zabił, była łaska.
Wenn jemand einen anderen aus Versehen getötet hatte, gab es die Möglichkeit der Gnade.
Jeśli ktoś kogoś przez nieopatrznie zabił, była opcja łaski.
Und mit diesen Worten öffnet der Herr Jesus diesen Menschen hier die Tür der Gnade.
I tymi słowy Pan Jezus tym ludziom otwiera drzwi łaski.
In der Apostelgeschichte sehen wir, wie das Evangelium in Jerusalem verkündigt wurde.
W Dziejach Apostolskich widzimy, jak Ewangelia była głoszona w Jerozolimie.
Und tausende von Menschen kamen zum Glauben.
I tysiące ludzi nawróciło się.
Da waren mit Sicherheit solche dabei, die hier am Kreuz standen.
I jestem tego pewny, że byli tam, wśród nawróconych byli tacy, którzy widzieli to, co się działo na krzyżu.
Denen der Jesus hier die Tür der Gnade öffnete.
To byli tacy, którym Pan otworzył, wypowiadając te słowa, drzwi łaski.
Es gibt noch etwas, was wir aus dieser Aussage hier lernen können.
Ale jest jeszcze coś, czego możemy się z tego jej wypowiedzi nauczyć.
Ich habe schon aus 1. Petrus 2 zitiert, der Herr Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen.
Już cytowałem to miejsce z 1. Piotra, zostawił Pan Jezus nam przykład.
Können wir auch für unsere Feinde beten?
Czy też potrafimy modlić się za naszych nieprzyjaciół?
Ein Beispiel ist Stephanus.
Jednym z przykładów jest Szczepan.
Als er gesteinigt wurde, sagte er: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu.
Gdy on był kamienowany, powiedział: Panie, nie policz im tego grzechu.
Niemand von uns leidet so, wie der Herr Jesus gelitten hat.
Nikt z nas nie cierpi tak, jak cierpiał Pan.
Wir leiden auch nicht so, wie Stephanus gelitten hat.
I również nie cierpimy tak, jak cierpiał Szczepan.
Aber wir sollten doch dieses Beispiel des Herrn Jesus auch praktisch zu uns reden lassen.
Ale powinniśmy pozwolić, by ten przykład też i do nas przemawiał.
Wir dürfen für die, die uns Übles tun, beten.
Możemy modlić się za tymi, którzy czynią nam zło.
Das ist besser als Gedanken der Rache zu haben.
To jest lepsza rzecz, niż mieć w myślach tą bezwzględną zemstę.
Das zweite Wort des Herrn Jesus ist ein Wort der Gnade und der Rettung.
Drugie słowo Pana Jezusa jest słowem łaski i ratunku.
Das erste Wort öffnet die Tür der Gnade.
Pierwsze słowa otwierają drzwi łaski.
Aber das zweite Wort zeigt uns, dass jeder ganz persönlich durch diese Tür der Gnade durchgehen muss.
Ale drugie słowa pokazują nam, że każdy osobiście musi przez te drzwi przejść.
Drei Kreuze auf Golgatha.
Trzy krzyże na Golgocie.
Das zentrale Kreuz, unser Heiland.
Zentralny krzyż, nasz Pan.
Rechts und links zwei Menschen, die exakt in der gleichen Situation waren.
Lewo, po lewej i po prawej stronie dwóch ludzi, którzy są w dokładnie tej samej sytuacji.
Und doch am Ende ist der eine gerettet und der andere verloren.
A jednak na koniec jeden z nich jest zbawiony, a drugi zgubiony.
An dem Kreuz des Herrn Jesus entscheidet sich das Schicksal jedes Menschen.
Przy krzyżu Pana Jezusa jest, czy rozstrzyga się los każdego człowieka.
Die Distanz der beiden zu dem Kreuz in der Mitte war exakt die gleiche.
Ten dystans obu tych ludzi do Pana Jezusa, który był w środku, był dokładnie taki sam.
Die Tür der Gnade stand für beide offen.
Drzwi łaski były otwarte dla każdego z nich.
Aber der eine geht durch und der andere nicht.
Ale jeden z nich przeszedł, a drugi nie.
Der eine erlebt eine Last-Minute-Bekehrung.
Ten jeden, można powiedzieć, że przeżył nawrócenie last minute.
Und was für eine Last-Minute-Bekehrung erlebt der Mann?
I cóż za nawrócenie last minute, jeśli tak możemy nazwać?
Er flucht den Herrn Jesus und kurze Zeit später wendet er sich zu ihm: Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst.
Najpierw przeklina Pana Jezusa, wyzywa go, a krótki czas później mówi: Panie, wspomnij na mnie.
Das ist Bekehrung. Umkehr 180 Grad.
To jest właśnie nawrócenie. Zawrócenie o 180 stopni.
Und dann wendet er sich an den Heiland: Gedenke an mich, Herr, wenn du in deinem Reich kommst.
I on zwraca się bezpośrednio do Pana: Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego.
Und dann erlebt der Mann etwas, was jeder Mensch erlebt, der sich an den Herrn Jesus wendet.
I on mógł przeżyć to, co przeżywa każdy, który zwraca się do Pana.
Er bekommt viel mehr, als er gebeten hat.
On otrzymuje o wiele więcej niż tylko to, co prosił.
Ja, er sagt: Herr, gedenke an mich, wenn du irgendwann mal in dein Reich kommst.
On mówi: Panie, wspomnij na mnie, gdy kiedyś będziesz w swoim królestwie.
Dann denk an mich, vergiss mich nicht.
Jak będziesz w tym już swoim królestwie, to wspomnij na mnie kiedyś, nie zapomnij może o mnie.
Und was ist die Antwort des Herrn Jesus?
A jaka jest odpowiedź Pana?
Nicht irgendwann, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Nie kiedyś, dziś będziesz ze mną w raju.
Und ich denk nicht nur an dich, du wirst mit mir im Paradies sein.
Nie tylko, że ja sobie wspomnę ciebie, ty będziesz tam ze mną.
Und es wird nicht das Reich auf dieser Erde sein, sondern es wird das himmlische Paradies sein.
Nie będzie to królestwo tutaj na tej ziemi, ale będzie to ten raj w niebie.
Welch ein Wort der Gnade des Herrn Jesus.
Jakież słowo łaski Pana Jezusa.
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Dziś będziesz ze mną w raju.
Und wie ist dieses Wort ein Trostwort auch für uns?
I jak to słowo może być pocieszeniem dla nas?
Nein, wir warten nicht auf den Tod.
Nie, my nie czekamy na śmierć.
Wir warten darauf, dass der Herr kommt und uns Leben zu sich nimmt.
Czekamy, aż Pan przyjdzie po nas i weźmie nas jako żywych.
Aber viele sind heimgegangen.
Ale jednak wielu z nas odeszło.
Und vielleicht erleben wir das auch.
I może my też będziemy musieli odejść z tej ziemi.
Dann ist das eine Garantie und Zusicherung.
To wtedy, w takim przypadku, jest to dla nas gwarancją i pewnością.
Wenn Gläubige heimgehen, sind sie im gleichen Augenblick bei Christus im Paradies.
Jeśli wierzący odchodzą z tej ziemi, to w tym samym momencie są u Chrystusa w raju.
Und Paulus sagt, da ist es weit besser.
A Paweł mówi, tam jest o wiele lepiej.
Heute ist der Jesus bei uns.
Dzisiaj Pan Jezus jest przy nas.
Siehe, ich bin bei euch alle Tage.
Oto jestem z wami wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Und das ist großartig.
I to jest coś wielkiego.
Aber dann sind wir bei ihm.
Ale wtedy, albo wtedy będziemy u Niego.
Und das ist noch viel großartiger.
A to jest coś o wiele, wiele bardziej wielkiego.
Wir kommen zum dritten Wort. In Johannes 19 haben wir das gelesen.
Trzecie słowo czytaliśmy w Jana 19.
Da stehen einige Menschen bei dem Kreuz.
Co niektórzy stoją przy krzyżu.
Seine Mutter und der Jünger Johannes, den Jesus liebte.
Jego matka i uczeń Jan, którego Pan miłował.
Wisst ihr, die beiden Räuber waren rechts und links gekreuzigt.
Tych dwóch złoczyńców było ukrzyżowanych po lewej i po prawej stronie.
Sie konnten den Herrn nur von der Seite sehen.
Mogli patrzeć na Pana tylko z boku.
Und er sie auch.
I on też tylko z boku. Na nich.
Aber die beiden hier stehen dem Kreuz gegenüber.
Ale tutaj tych dwoje stoi naprzeciw.
Wir wissen nicht, wie groß die Distanz gewesen ist.
Nie wiemy, jak daleko.
Sie wird nicht sehr groß gewesen sein.
Ale nie mogła to być zbyt duża odległość.
Könnt ihr euch vorstellen, was das für seine Mutter gewesen sein muss?
Możecie sobie wyobrazić, co musiała czuć jego matka?
Hier sind Mütter und Eltern.
Są wśród nas matki, są wśród nas rodzice.
Stellt euch vor, euer Sohn hängt da einige Meter vor euch. Wir können ihm nicht helfen.
Wyobraźcie sobie, że wasz syn wisi kilka metrów przed wami i nie możecie mu pomóc.
Und das war nicht irgendein Sohn.
I to nie był jakiś tam syn.
Sondern das war ein Sohn, der seiner Mutter nur Freude gemacht hatte.
Ale to był syn, który swojej mamie sprawiał tylko i wyłącznie radość.
Die Mutter sieht den Sohn und sie wird mit Sicherheit Tränen vergossen haben.
Mama widzi syna i z pewnością płynęły jej łzy.
Sie ging nicht weg wie Hagar, die im Alten Testament wegging, als ihr Kind sterben musste.
Nie odeszła tak jak Hagar w Starym Testamencie, gdy jej dziecko miało umrzeć.
Maria war eine mutige Frau.
Maria była dzielną kobietą.
Und doch, es war ihr gesagt worden, deine Seele wird ein Schwert durchschlagen.
A jednak powiedziano, było o niej powiedziane, twoją duszę przeszyje miecz.
Und das war jetzt der Fall.
I teraz to miało miejsce.
Der Heiland sah seine Mutter.
Zbawiciel widział swoją mamę.
Er konnte ihr nicht helfen.
Er konnte ihr auch nicht helfen. I on też nie mógł jej pomóc.
Er konnte nicht zu ihr gehen.
Nie mógł podejść do niej.
Er konnte sie nicht in den Arm nehmen.
Nie mógł jej wziąć w ręce.
Und außerdem standen die Stunden der Finsternis unmittelbar vor ihm.
I poza tym te godziny ciemności były krótko przed nim.
Hat der Jesus jetzt noch Zeit, sich um seine Mutter zu kümmern?
Czy, tak myśląc na, po naszemu, czy miał Pan czas, żeby się jeszcze zająć swoją mamą?
Gab es nicht etwas Wichtigeres zu tun, als sich jetzt um seine Mutter zu kümmern?
Czy nie było nic ważniejszego, jak tylko jak to, żeby się do mamy zwracać?
Oh nein, der Heiland hat ein Wort der Fürsorge für seine Mutter.
A jednak Pan miał to słowo troski dla swojej matki.
Mit seinen Augen hat er auf Johannes geschaut und gesagt, siehe, dein Sohn.
Spojrzał na Jana i powiedział, oto syn twój.
Und hat dem Johannes die Aufgabe gegeben, siehe, deine Mutter.
I dał też zadanie Janowi, oto twoja matka.
Liebe Geschwister, was haben wir für einen großartigen Herrn?
Bracia i siostry, jakiegoż wspaniałego mamy Pana,
der sich in einer solchen Situation noch um seine Mutter und seinen Jünger oder speziell um seine Mutter kümmert.
Który właśnie w takiej sytuacji jeszcze troszczy się o swoją mamę.
Wisst ihr, familiäre Beziehungen haben in der Bibel durchaus eine Bedeutung.
Te rodzinne relacje czy związki mają znaczenie w Biblii.
Natürlich unsere Beziehung zum Herrn ist die erste und wichtigste.
Oczywiście nasza społeczność z Panem, nasz związek z Panem jest pierwszy i najważniejszy.
Die Beziehung unter Glaubensgeschwistern steht über den familiären Beziehungen.
Te związki pomiędzy wierzącymi są większe niż rodzinne nasze.
Und doch sind die familiären Beziehungen unserem Herrn nicht gleichgültig.
A jednak te nasze rodzinne związki czy relacje nie są obojętne dla naszego Pana.
Wollen wir auch hier eine kleine praktische Anwendung für uns machen?
Przyjmijmy małą praktyczną wskazówkę dla nas w tym miejscu.
Gott möchte, dass wir uns umeinander kümmern.
Bóg chce, abyśmy się o siebie wzajemnie troszczyli.
Vielleicht sagst du, ich habe so ein wichtiges Werk für den Herrn zu tun, ich muss habe keine Zeit mich um solche Dinge zu kümmern.
Może byś powiedział, mam tak ważne zadanie, by się o dzieło Pańskie troszczyć, że nie mam na nic innego czasu.
Das wäre falsch.
To byłoby złe.
Der Heiland hatte das größte Werk vor Augen, das jetzt geschehen sollte.
Zbawiciel miał przed sobą największe dzieło, jakie kiedykolwiek miało się wydarzyć.
Und doch hat er Zeit für das Bedürfnis seiner Mutter.
A jednak znalazł czas na potrzeby swojej mamy.
Ihm liegt an uns, sagt uns Petrus in seinem ersten Brief.
Piotr w pierwszym liście mówi, jemu zależy na nas.
Und diese Fürsorge füreinander dürfen wir auch haben.
I tą troskę jedni o drugich też możemy okazywać czy wykazywać.
Wir kommen zu dem vierten und zentralen Ausspruch des Herrn Jesus.
Czwarta wypowiedź, ta środkowa wypowiedź Pana Jezusa.
Zweimal wird berichtet, dass der Herr Jesus gerufen hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Dwa razy mamy opisane, że Pan Jezus wypowiedział te słowa: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?
Es war Finsternis, als der Heiland diese Worte schrie.
Ciemność nastała, gdy Pan Jezus wykrzyczał te słowa.
Gott erlaubte nicht, dass irgendjemand zuschaute.
Bóg nie pozwolił, aby ktokolwiek przypatrywał się temu.
Aber der Herr Jesus war im Gericht Gottes.
Pan Jezus był w tym momencie w sądzie Bożym.
Überlegt einmal, der Heiland wurde mit einem Riesenberg von Sünden beladen.
Wyobraźcie sobie, że w tym momencie na Pana jest włożona potężna góra grzechów.
Petrus sagt uns, er hat unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen.
Piotr mówi, on grzechy nasze na swoim ciele niósł na drzewie.
Könnt ihr euch vorstellen, welch ein Gewicht an Sünde auf unserem Herrn lag?
Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jaki ciężar grzechów był na Panu?
Wenn jede Sünde nur ein Gramm wiegen würde, wäre das eine unendliche Last.
Gdyby jeden grzech ważył tylko jeden gram, to byłaby to nieobliczalny ciężar.
Und dazu kommt, dass Sünden etwas waren, was unserem Heiland völlig fremd war, was ihm ekelhaft war.
A do tego jeszcze dochodzi to, że grzech to było coś, co było całkowicie obce dla naszego Pana, coś, co było obrzydliwością dla Niego.
Und nicht nur das, der Herr Jesus wurde zur Sünde gemacht.
I nie tylko to, ale On sam został grzechem uczyniony.
Gott hat die Sünde an ihm gerichtet.
Bóg osądził grzech na Nim.
Können wir dann verstehen, wie der Herr Jesus diesen Schrei ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Czy możemy sobie to wyobrazić i zrozumieć, dlaczego albo jak Pan Jezus to zawołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?
Wir lesen an einer Stelle im Alten Testament, dass Gott nie einen Gerechten verlässt.
A w jednym miejscu w Starym Testamencie czytamy, że Bóg nigdy nie opuści sprawiedliwego.
Aber den einen Gerechten, den vollkommen Gerechten, den hat er verlassen.
Ale tego jednego Sprawiedliwego właśnie on opuścił.
Wir verstehen, warum der Heiland sagt: warum hast du mich verlassen?
Możemy to zrozumieć, dlaczego Pan woła: dlaczego mnie opuściłeś?
Wusste er es nicht?
Czy on nie wiedział tego?
Natürlich wusste er es.
Oczywiście, że wiedział.
Aber er macht seiner Not Luft und schreit das hinaus.
Ale on daje wyraz swojej biedzie, swojemu utrapieniu.
Und außerdem sollten es alle hören, auch wir, was er ausgerufen hat.
A poza tym wszyscy mieli to usłyszeć, również i my, co on zawołał.
Wir sollen darüber nachdenken, warum Gott ihn verlassen musste.
My powinniśmy zastanowić się nad tym, dlaczego Bóg musiał go opuścić.
Weil wir Sünder sind.
Dlatego, że to my byliśmy i jesteśmy grzesznikami.
Und weil der Heiland unser Gericht getragen hat.
I dlatego, że Zbawiciel niósł nasz grzech.
Darum hat Gott ihn verlassen.
Dlatego Bóg go opuścił.
Jesus richtet diesen Ruf an Gott.
Pan Jezus kieruje to zawołanie do Boga. Biblia nic nam nie mówi o tym, że Ojciec go opuścił. Biblia wyraża się inaczej. Czytamy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Nie spekulujmy tutaj. Pan Jezus mówi właśnie tak: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?
Und ewig sind wir unserem Heiland dafür dankbar, dass er das für uns erduldet hat.
I po wieki będziemy wdzięczni, jesteśmy wdzięczni naszemu Zbawicielowi, że on to wytrzymał.
Dass er unsere Sünden getragen hat.
Że on niósł nasze grzechy.
Dass er für uns zur Sünde gemacht wurde.
Że za nas został grzechem uczyniony.
Dass er bereit war, das Gericht zu tragen.
Że był gotowy wziąć ten sąd,
was für uns ewige Verdammnis bedeutet hätte.
Który dla nas oznaczałby wieczne potępienie.
Wir kommen zum fünften Wort.
Piąta wypowiedź.
Im Johannesevangelium sagte Herr Jesus am Ende: mich dürstet.
19 rozdział Jana, 28 wiersz, Pan mówi: pragnę.
Johannes 19, vers 28, mich dürstet.
Ostatnie te słowa: aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę.
Ja, der Heiland hatte körperlichen Durst.
Tak, Pan też miał to cielesne pragnienie.
Die Kreuzigung verursachte großen Durst.
Bo samo to ukrzyżowanie powodowało, że człowiekowi chciało się pić.
Aber das war es nicht, warum er hier rief, mich dürstet.
Ale to nie był ten powód, dla którego Pan wypowiedział słowa: pragnę.
Er rief das, damit die Schriften erfüllt würden.
On to wyrzekł, aby pisma się wypełniły.
Die Bibel ist hier wieder sehr genau.
Biblia jest tutaj bardzo dokładna. Pan miał na sercu to, by się pisma wykonały. A w Starym Testamencie jest napisane: a w pragnieniu moim napoili mnie octem. To musiało być wykonane. I ludzie to właśnie też uczynili.
Hätten sie gewusst, dass sie damit die Schriften erfüllen würden, hätten sie es wahrscheinlich nicht getan.
Gdyby prawdopodobnie, gdyby wiedzieli, że przez to, co czytamy w 29 wierszu, wypełnią pismo, to może by tego nie uczynili.
Aber sie mussten das tun, damit die Schriften erfüllt wurden.
Ale musieli to uczynić, aby pisma się wypełniły.
Und doch, es war sicherlich auch noch ein anderer Durst, von dem der Heiland hier spricht.
Ale z pewnością było też inne pragnienie, o którym Pan tutaj mówi.
Der Durst verlorenen Sündern das Wasser des Lebens zu geben.
Pragnienie, by zgubionym grzesznikom dać wodę życia.
Wisst ihr jetzt, wer kommt, der bekommt das Wasser des Lebens umsonst.
Teraz ktokolwiek przyjdzie, to za darmo otrzyma tą wodę życia.
Reichlich und so viel wir wollen.
Obficie i tak dużo, jak tylko ktoś chce.
Aber dafür musste der Heiland am Kreuz sterben.
Ale by to było możliwe, Zbawiciel musiał umrzeć na krzyżu.
Danach hat ihm gedürstet.
O to za tym pragnął.
So gesehen halt dieser Ruf immer noch in die Welt: mich dürstet.
I jeśli na to tak patrzymy, to to zawołanie rozbrzmiewa ciągle na tym świecie: pragnę.
Wen der dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst.
A kto pragnie, niech przychodzi i bierze wodę życia za darmo.
Haben wir alle, die wir heute Nachmittag hier sind, dieses Wasser des Lebens getrunken?
Czy wszyscy, którzy tu jesteśmy, czy też słuchamy, mamy tą wodę życia?
Das sechste Wort auch in Johannes 19 ist vollbracht.
Szóste słowo, które tutaj też dwa wiersze dalej czytamy: wykonało się.
Wie viele Worte sind das im Polnischen? Drei auch?
Also, wir haben das als es ist vollbracht. Zwei Worte.
Okay. Also, im Deutschen sind das drei Worte, im Polnischen zwei und im Griechischen ein Wort.
W niemieckim mamy na to określenie trzy słowa użyte, w polskim mamy dwa, w greckim tylko jedno.
Eigentlich heißt es nur vollbracht.
W zasadzie należałoby to przetłumaczyć: wykonane.
Fertig.
Gotowe.
Das Werk vollbracht.
Dzieło jest dokonane.
Ja, der Jesus musste noch in den Tod gehen.
Pan Jezus musiał jeszcze iść w śmierć.
Aber er wusste, es ist vollbracht.
Ale on już wiedział, jest wykonane.
Er steht schon hinter dem vollbrachten Kreuzeswerk.
On już jest jak gdyby za tym dziełem wykonanym.
Und welch ein Siegesruf des Heilandes, der in die Ewigkeit hineintönt, vollbracht.
I jakiś okrzyk zwycięstwa naszego Zbawiciela, który rozbrzmiewa po całą wieczność.
Nie ist ein Werk so vollbracht worden wie das Werk des Herrn Jesus zu 100%.
Nigdy żadne dzieło nie było tak wykonane jak dzieło Pana Jezusa absolutnie w 100%.
Wenn wir Menschen etwas vollbringen, ist das nie 100%.
Gdy my ludzie coś czynimy, coś wykonujemy, nigdy to nie jest 100%.
Aber der Mensch Christus Jesus hat es vollbracht.
Ale człowiek Chrystus Jezus właśnie w 100% to dokonał, tego dokonał, to wykonał.
Was hat er vollbracht?
Co wykonał?
Er hat Gott verherrlicht.
Boga uwielbił.
Er hat die Grundlage gelegt, dass Menschen Vergebung der Sünden bekommen können.
Położył fundament pod to, by ludzie mogli otrzymać przebaczenie grzechów.
Er hat die Grundlage gelegt, dass einmal die Sünde aus dem ganzen Weltall abgeschafft wird.
Położył fundament pod to, by grzech kiedyś ze świata mógł być całkowicie zniesiony, zniweczony.
Alle Dinge werden einmal mit Gott versöhnt werden.
Wszystkie rzeczy będą kiedyś z Bogiem pojednane.
Er hat den Teufel besiegt.
Zwyciężył diabła.
Alles was im Herzen Gottes war, hat er Jesus vollbracht.
Wszystko co było w sercu Bożym, Pan Jezus wypełnił, wykonał.
Und ihr Lieben, dieses Werk braucht nie wiederholt werden.
I umiłowani, to dzieło nie musi być nigdy powtarzane.
Es ist vollbracht.
Coś to zostało wykonane.
Das Werk muss nicht wiederholt werden und es kann auch nicht wiederholt werden.
To dzieło nie musi być powtarzane i nie może być powtórzone.
Und noch etwas, diesem Werk können wir nichts hinzufügen.
I jeszcze jedna ważna rzecz, do tego dzieła nie możemy nic dodać.
Unser Heil ruht auf einem vollbrachten Werk.
Nasze zbawienie opiera się na dokonanym dziele.
Du kannst nichts dazu tun.
Nic nie możesz do tego dołożyć.
Mit guten Werken können wir nichts vollbringen.
Naszymi dobrymi uczynkami nic temu nie pomożemy.
Also was unsere Rettung betrifft.
To znaczy, co się tyczy naszego zbawienia.
Nein, es ist vollbracht. Der Heiland hat alles vollbracht.
Jest dokonane, jest wykonane. Zbawiciel to uczynił sam.
Gelobt und gepriesen sei sein Name dafür.
Jego imię niech będzie sławione i uwielbione za to.
Und dann neigt er das Haupt und übergibt den Geist.
I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Das ist Johannes.
To jest Jan.
Der Jesus ist Gottes Sohn und er entscheidet, wann er sein Leben hingibt.
Pan Jezus jest Synem Bożym i to On decyduje, kiedy swoje życie odda.
Er hat Gewalt, sein Leben zu lassen und das tut er hier. Er übergibt den Geist.
On miał moc życie swoje dać i właśnie tutaj, w tym momencie to czyni.
Der Geist ist nicht der Heilige Geist hier, sondern der Lebensgeist, der Lebensodem.
Ten duch tutaj to nie jest Duch Święty, ale to jest ten duch, który, w którym mamy życie. To jest to tchnienie, które mamy. I to nas prowadzi do ostatniego słowa Pana Jezusa w Łukasza 23.
Da spricht der Sohn des Menschen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist.
Tutaj mówi Syn Człowieczy i wypowiada te słowa: Ojcze, w ręce Twoje polecam albo oddaję ducha mego.
Wisst ihr, ein kritischer Leser wird jetzt einen Widerspruch feststellen.
Jakiś krytyczny czytelnik zauważy tutaj nieprawidłowość, sprzeczność.
Johannes sagt, er übergab den Geist.
Jan mówi, skłoniwszy głowę, oddał ducha on sam.
Und Lukas sagt, dass er seinen Geist in die Hände des Vaters übergeben hat.
A tutaj w Łukaszu czytamy: Ojcze, w ręce Twoje oddaję, czy polecam ducha mego.
Das ist kein Widerspruch.
To nie jest przeciwieństwo, to nie jest sprzeczność.
Beides ist wahr.
Obie te rzeczy są prawdziwe.
Als der Sohn Gottes gibt er selbst sein Leben.
Jako Syn Boży sam daje życie.
Als völlig abhängiger Mensch wendet er sich zum Schluss noch einmal an seinen Vater.
Jako ten w pełni zależny człowiek, doskonały człowiek, on zwraca się jeszcze raz do Boga.
Ich habe am Anfang gesagt, es ist ein Wort des Vertrauens.
I na początku powiedziałem, że jest to słowo zaufania.
Er vertraut sein Leben in die Hände seines Vaters.
On kładzie swoje życie w ufności, ma zaufanie i kładzie swoje życie w ręce Ojca.
Wisst ihr, man kann den Tod des Herrn Jesus aus drei Gesichtspunkten sehen.
Śmierć Pana Jezusa możemy rozpatrywać z trzech różnych punktów, stron.
Erstens haben wir Menschen ihn ermordet.
Po pierwsze, my ludzie go zamordowaliśmy.
Unsere Schuld.
Nasza wina.
Zweitens hat er Jesus sich selbst gegeben.
Po drugie, Pan Jezus sam siebie dał.
Das wird uns gleich in der zweiten Stunde beschäftigen.
Tym się zajmiemy w drugiej godzinie.
Aber drittens hat Gott ihn gegeben.
Ale po trzecie, to Bóg go darował.
Alle drei Gesichtspunkte sind wahr.
Wszystkie trzy punkty są prawdziwe.
Hier zum Schluss, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist.
Tutaj na koniec, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego.
Und als er dies gesagt hatte, verschied er.
I powiedziawszy to, skonał.
Menschen haben nicht über den Zeitpunkt seines Todes entschieden, sondern Gott.
To nie ludzie zdecydowali o momencie jego śmierci, lecz Bóg.
Und der Jesus selbst.
I sam Pan Jezus.
Ihr Lieben, wie dankbar sind wir dafür, dass der Heiland sein Leben gegeben hat.
Umiłowani, jak wdzięczni jesteśmy za to, że Pan dał swoje życie.
Lasst uns diese sieben Worte in unseren Gedanken mitnehmen.
Chciejmy wziąć te siedem wypowiedzi Pana ze sobą, mieć je w swoich myślach.
Sie zeigen uns etwas von den Empfindungen des Herrn Jesus im Neuen Testament.
One pokazują nam co nieco z tych uczuć Pana Jezusa w Nowym Testamencie.
Und wir haben gesehen, dass sie gleichzeitig auch eine praktische Ansprache für uns haben.
I widzieliśmy też, że mają tą praktyczną, praktyczna ta mowa jest skierowana również i do nas.
Entschuldigt, dass es etwas länger geworden ist.